Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Lipki. To jest taka mała miejscowość niedaleko Strykowa, w gminie Stryków, a przenosimy się tutaj dlatego, że w Lipce jest niesamowita pasieka, w której pracuje pasjonatka pszczelarstwa, pani Marzena Serafińska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pszczół tutaj jest co niemiara. Nawet próbowałyśmy przed chwilą sobie policzyć, ile ich tutaj mieszka. To jaka by to była liczba?
Około 2 miliony 700 pszczół, ponieważ mamy, nasza pasieka liczy 88 rodzin w tej chwili. W każdej rodzinie jest średnio około 30 tysięcy pszczół w jednym ulu.
Ule są umiejscowione tak, że rozumiem, każdy domek jest na jednej ulicy i pani kojarzy te miejsca i wie, gdzie kto mieszka.
No można tak to nazwać, tak. Każdy ul jest przeze mnie rzeczywiście oznaczony. Prowadzę sobie taki notatnik z tego, co się dzieje w tych ulach, bo jednak jest to spora liczba domków, więc żeby dokładnie wiedzieć, to są oznaczone i ja tam sobie robię skrupulatne notatki, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić w danym czasie.
Musimy tutaj dodać, że pasieka w Lipce to jest pasieka z długimi tradycjami, 20-letnimi już, tak?
Tak, zgadza się. W tym roku byłoby to 21 lat już, od kiedy pierwsze pszczoły w naszej rodzinie się pojawiły.
Pamięta pani te początki?
Tak, oczywiście. Mój mąż pracował kiedyś w transporcie. Jeździł od rana do wieczora, był w pracy za kierownicą. I pewnego razu pojechaliśmy do mojego kuzyna pod Lublin, do Sosnowicy koło Parczewa. I tam mój kuzyn był wtedy taki zafascynowany pszczołami. Zaczynał właśnie zabawę z pszczelarstwem i był taki pozytywnie nakręcony. I mój mąż tak przyjechał, taki był myślami właśnie tam na tej Lubelszczyźnie. I tak się wydarzyło, że któregoś dnia, jak on to zawsze wspominał, jechał samochodem przy Placu Kościelnym, tam była kiedyś taka księgarnia. I na wystawie, stojąc na światłach, dojrzał książkę o hodowli pszczół. Znalazł miejsce do parkowania, poszedł do tej księgarni, kupił sobie tą książkę, poczytał, stwierdził, że kurczę, może być to fajne i nie jest to chyba aż tak trudne. I co zrobił? Kupił sobie 4 ule od osoby tutaj niedaleko nas mieszkającej, która była, to był taki starszy pan, który już nie miał siły do tego, żeby pracować przy pszczołach. I od niego kupił swoje pierwsze ule typu warszawskiego.
Czy początki zajmowania się pszczołami są trudne? To znaczy trzeba sobie to przyswoić i jakoś, nie wiem, powtarzalność ruchów nawet pewną nabyć?
Tak, jest to trudne. My mieliśmy to szczęście, że ten pierwszy rok, kiedy Darek zaczął zabawę z pszczołami, to był bardzo dobrym rokiem. Więc jak miał z tego każdego ula tam wtedy ponad 20 litrów, to był bardzo zadowolony i pomyślał sobie, kurczę, fajne, przyjemne, bo odpoczywał przy tym, jednak praca za kierownicą jest stresująca i przyjeżdżał tutaj do pszczół, bo wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Łodzi i rzeczywiście wyciszał się, relaksował, no a na dodatek zobaczył, że z tego są jakieś tam też pieniążki i korzyści finansowe.
W którym momencie poczuliście razem z mężem, że to jest to, że to jest to coś na resztę życia właściwie?
To był 2009 rok. To była taka sytuacja, kiedy wywieźliśmy swoje 8 uli na pole rzepaku za koluszki. I no niestety to jest tak, że przy pszczołach trzeba zaglądać i pracować do nich. Natomiast ponieważ mąż wtedy jeszcze pracował, miał wolne tylko właściwie niedzielę, wywiózł na rzepak, gdzie w miesiącu maju, to jest taki miesiąc, gdzie rodziny pszczele dochodzą do ogromnej siły i trzeba naprawdę dbać o to, żeby one wtedy miały co robić, bo inaczej te roje, które gdzieś tam słychać, że ktoś złapał rój albo gdzieś się uwiesił, wiązał, to właśnie dlatego, że pszczelarz przegapił moment, kiedy pszczoła się nudziła, a pszczoły nie lubią się nudzić, one cały czas muszą coś robić. I wtedy to jakoś tak było, że jedna niedziela wolna, musieliśmy jechać, bo było jakieś chrzciny, druga niedziela, była jakaś komunia, trzecia niedziela, pamiętam, że padał deszcz. Jak pojechał po miesiącu, taki szczęśliwy, no bo odbierze sporo miodu, bo to przecież już rzepak przekwitał, zadowolony. No i co? Pojechał, a tam pan gospodarz, który nie miał do niego wtedy numeru telefonu, powiedział, panie, gdzieś pan był, bo tu rój za rojem się wyrajały. Więc wtedy straciliśmy zarówno dobre rodziny, bo trzeba wiedzieć, że jeżeli z ula wychodzi taki rój, to ta rodzinka młoda, która zostaje w ulu, potrzebuje około 2 miesięcy na to, żeby dojść do siebie. Poza tym ta rodzina, która ucieka ze starą królową, nie wie tak naprawdę, kiedy spotka jakby swój nowy domek, w związku z czym zabiera zapasy miodu. Czyli my zostaliśmy z garstką pszczół i z garstką miodu. I wtedy mój mąż, pamiętam, wrócił do domu załamany i powiedział: Marzena, tak dłużej być nie może. Albo w prawo, albo w lewo. I rzucił pracę.
I poszliście w prawo.
Poszliśmy w prawo, dokładnie.
Tak zaczęła się historia tej pasieki. 20 lat to jest kawał czasu. Właściwie zostaliście takimi rodzicami dla tych pszczół, to można tak powiedzieć?
No, można tak powiedzieć, oczywiście. Ponieważ dzisiaj pszczoły bez pszczelarza sobie nie dadzą rady. I tak, jesteśmy jakby ich rodzicami. Może nie rodzicami, a rodzicami chrzestnymi bardziej. Ale tak, jesteśmy.
Ten rok jest taki wyjątkowy dla Pani, bo została Pani samotną mamą wszystkich pszczół i jest trudno tak samemu zajmować się taką liczbą pszczół?
Jest trudno, oczywiście. Mam dwóch synów, więc pomagają. Jeżeli chodzi o ten początek sezonu, właśnie maj-czerwiec, to nawet więcej oni pracowali, ponieważ jeden z nich wcześniej uczył się z mężem pszczelarstwa, nawet sam się opiekował 20 swoimi ulami. Tylko mąż wtedy mu mówił, no teraz trzeba zrobić to, teraz trzeba zrobić tamto, więc Bartek chodził i to robił. Więc rzeczywiście ten początek, kwiecień, maj, czerwiec, to była większość pracy po ich stronie, ponieważ ja też prowadzę warsztaty, więc trochę mniej miałam czasu. Robiłam to rzadko z nimi. Natomiast od lipca robię to już samodzielnie, no oczywiście pomijając wirowanie, przewożenie uli, bo tutaj są niezbędni i pomagają. Był to trudny rok, na pewno. Uczyliśmy się na swoich błędach i kiedy teraz prowadzę warsztaty, to wspominam sobie, jak mój mąż prowadził warsztaty i zawsze takim fajnym momentem było to, jak opowiadał o swoich takich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. I ja, kiedy zaczęłam prowadzić warsztaty, to no, bazowałam na tym, co słyszałam od niego, co wiedziałam od niego. Natomiast w tej chwili, już po tych 4 miesiącach właściwie takiej pracy pszczelarskiej, prowadząc warsztaty, opowiadam już o swoich doświadczeniach, o swoich błędach, z których wyciągnęliśmy wnioski. Oczywiście jest też ogromna pomoc kolegów pszczelarzy, którzy właściwie jak zadzwonię, to nigdy nie zostawiają mnie bez odpowiedzi. No i to jest cenne. Także trudne, ale myślę, że póki co jest to dobry sezon. A tak naprawdę to wiosna zweryfikuje nasze działania. Ponieważ trzeba wiedzieć, że sezon pszczelarski nie zaczyna się od marca czy kwietnia, tylko zaczyna się teraz od sierpnia, września, kiedy to leczymy i zakarmiamy pszczoły po wybraniu ostatnich miodów, żeby dobrze przetrwały zimę. I to, jak przetrwają zimę, to tak naprawdę zweryfikuje naszą pracę.
Czyli tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym możemy z pełną świadomością stwierdzić, że pszczelarze operują terminem roku, a nie dnia czy tygodnia w opiece nad pszczołami. To nie jest tak, że rano trzeba wyjść i codziennie coś zrobić.
Nie, do pszczół wystarczy, jak zajrzymy raz w tygodniu. Oczywiście w zależności od pogody i od sytuacji, bo kiedy jest taka rodzina, w której robimy na przykład odkład, czyli z jednej rodziny tworzymy nową rodzinę, to wtedy trzeba zajrzeć powiedzmy za 3 dni, za 4 dni, bo trzeba najpierw sprawdzić, zniszczyć mateczniki w tych nowych rodzinach, jeżeli tworzą sobie, a matecznik to jest taki jakby domek dla nowej królowej. Wtedy niszczymy te mateczniki, poddajemy nową matkę, za 3 dni musimy iść zobaczyć, czy ta matka została przyjęta, czy nie, lub też otworzyć klateczkę, bo też są różne szkoły poddawania matki. Więc w zależności od sytuacji można częściej, natomiast raz w tygodniu przy normalnych warunkach wystarczy.
Kiedy ten pszczeli rok się zaczyna?
Tak naprawdę zaczyna się teraz już, ponieważ część rodzin już jest zakarmiana, tam gdzie już nie odbieramy miodu, a część rodzin, która jeszcze stoi na gryce, jeszcze będzie na włoć, to będzie zakarmiona we wrześniu.
Czyli trochę tak jak do szkoły te pszczoły
tak
idą.
Tak, dokładnie. Można tak powiedzieć, że wraz z rokiem szkolnym zaczyna się taki nowy rok dla pszczelarza i to, jak zadbamy o te nasze pszczółki, to taki będziemy mieli następny rok.
Czyli co? Najpierw karmimy, tak? Najpierw musimy sprawić, żeby one były grubiutkie i przetrwały zimę, bo to już jest takie przygotowanie do zimy, prawda?
Tak, dokładnie.
Ale co? Pszczoły zimują w tych swoich ulach? One idą, zapadają w sen?
Absolutnie nie. Pszczoły nie śpią zimą. Ciężko pracują. Zimą pszczół najważniejszym zadaniem jest ogrzewanie królowej. Trzeba wiedzieć, że w ulu, niezależnie od temperatury na zewnątrz, jest plus 20 stopni w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym. I one to powodują drganiem swojego ciała. Są jakby skupione w takim kłębie wokół królowej i ten kłąb po prostu ma zadanie, żeby drżeniem swojego ciała wytworzyć temperaturę plus 20 stopni. I niezależnie od tego, czy będzie na dworzu minus 15, czy plus 5, czy 0, tam zawsze będzie 20.
Mówiła Pani wcześniej o tym, że pszczoły mogą się nudzić, ale to rozumiem, że to ogrzewanie to nie jest nudne.
Absolutnie nie, to jest praca. I też pszczoły jakby no, zużywają się. Trzeba też wiedzieć, że zimą pszczoły... My się cieszymy na przykład, że jest ciepło, że ta zima nie jest taka zimna, mroźna, mniej się zużyje opału, jest przyjemniej. Natomiast dla pszczół taka pogoda, kiedy mamy plus 10 stopni na przykład w zimę, nie jest za dobra, ponieważ co się dzieje z rodziną pszczelą? Rodzina pszczela wtedy rozluźnia ten kłąb, czyli powoduje, że mniej tych drgań jest. I po pierwsze zużywa więcej pokarmu. Po drugie, również pszczoły jak wylecą, bo tak też się czasem zdarza. Pamiętam chyba 2 czy 3 lata temu była taka zima w grudniu, kiedy to było plus 14 stopni i pszczoły wylatywały. Pojedyncze oczywiście, to nie jest tak jak w sezonie pojedyncze, natomiast ponieważ w takim sezonie temperatura bardzo szybko spada, a pszczoła w temperaturze plus 7 stopni krzepnie i poniżej, no to nie zawsze zdążą te pszczoły wrócić do ula przed zapadnięciem takiej niskiej temperatury i część pszczół niestety też wtedy może nie przeżyć zimy, tak? I umrzeć po drodze sobie do ula.
Potem przychodzi wiosna i zadaniem pszczelarza jest sprawdzenie, ile tych pszczół przetrwało. To się sprawdza w taki sposób, że zaglądamy tam po prostu i liczymy ręcznie?
Może nie liczymy. Natomiast tak, rzeczywiście zaglądamy do ula w styczniu po raz pierwszy. Niektórzy też zaglądają w grudniu, ale mąż zawsze zaglądał w styczniu i wtedy to jest taki moment, kiedy tak naprawdę widać, czy rodzina rokuje na przetrwanie, czy nie, no bo jeszcze nie można powiedzieć, że już przetrwała. To jest taki moment, kiedy patrzymy, w jakim położeniu są pszczoły i im bliżej są jakby góry, tym to oznacza, że mają mniej pokarmu. I wtedy decydujemy o tym, czy dokarmiamy pszczoły takim specjalnym ciastem. Być może taka konieczność zaistnieje. Lub widzimy, że jest ok i wtedy pszczoły sobie dalej funkcjonują i zaglądamy do nich za 3-4 tygodnie kolejny raz.
Co ma Pani na myśli mówiąc ciasto? Pani to piecze?
Nie, ciasto to jest, można kupić gotowe. W sklepach pszczelarskich są takie ciasta, które mają dodatek witamin, pyłku na wzmocnienie, bądź no, różnych innych, są różne rodzaje po prostu tych ciast, które w zależności od tego, co chcemy uzyskać i w jaki sposób pomóc pszczołom, to wybieramy sobie takie ciasto. To jest taka folijka, w której jest właśnie ciasto, to jest po domowemu, to jest miód z cukrem pudrem. No ciasto wiadomo, jest troszkę innych składników, ale mniej więcej o tej samej wartości odżywczej. I takie ciasto podaje się pszczołom na zimę. Zakarmiamy pszczoły takim płynnym syropem, bądź zrobionym wodą z cukrem, bądź gotowe są też, to się nazywa invert, to są takie gotowe syropy dla pszczół. Natomiast w styczniu, w lutym, kiedy dokarmiamy pszczoły, to pszczoła już jakby, no ten miód musi być podany w wersji takiej ciastowej.
W którym momencie pszczoły zaczynają wylatywać z ula i zaczynają swoją pracę?
W zależności oczywiście od pogody, ale mniej więcej to jest koniec lutego, początek marca. Warunkiem do tego jest taka 3-4-dniowa pogoda, gdzie jest powyżej 12 stopni. Wtedy pszczoły czują, aha, przyszła wiosna. Pszczelarze bardzo czekają na ten dzień. To jest dzień oblotu, tak to się nazywa. Tutaj może jeszcze powiem taką ciekawostkę, że przez cały sezon, ten od jesieni późnej, do tego pierwszego oblotu pszczoły nie załatwiają się. Czyli wszystko, co zjedzą, trzymają w sobie. Więc pszczoły, kiedy mają oblot, zazwyczaj lecą w takie ciepłe miejsce i nad tym ciepłym miejscem załatwiają się. Więc kiedyś pamiętam, mieliśmy taką sytuację, gdzie sąsiedzi wietrzyli pościel, no bo słońce, piękna pogoda, trzeba wywietrzyć pościel. No tak się składa, że jak jest jasna pościel, to ona przyciąga to słońce, odbija, więc ona jest ciepła i pszczółki bardzo lubią wtedy sobie lecieć nad taką pościel. No i nie zawsze się dają doprać dobrze.
Sąsiedzi mieli niespodziankę z
tak.
pewnością.
Zdecydowanie.
Ale to zaskoczyła mnie Pani, bo luty, marzec to jeszcze jest bardzo wcześnie. Myślałam, że to musi być taka wiosna w pełni, żeby właśnie zacząć pracę. A no właśnie, a praca to na czym polega? Pszczoły odwiedzają okoliczne kwiaty?
Pierwsze jakby obloty pszczół to jest przede wszystkim szukanie pyłku. Tutaj wierzba jest takim pierwszym chyba dostarczycielem, pierwszym pożytkiem dla pszczół, bardzo ważnym, ponieważ pyłek kwiatowy jest mega istotny przy rozwoju rodziny. Kiedy to pyłek się pojawia, to jest to, jak pszczoły zaczynają go znosić do ula, jest to znak dla królowej, że może zaczynać czerwić, czyli składać jajeczka. I im wcześniej będzie to ten pyłek dostępny dla nich, tym lepiej. Zdarza się tak często, że ta wiosna jest tak, najpierw jest ciepło, ciepło i potem jest nagle bardzo zimno i ten pyłek zostaje zatrzymany. Wtedy warto mieć u pszczelarza, znaczy pszczelarz musi tego sobie pilnować, żeby mieć taki pyłek jakby z poprzedniego sezonu, żeby im ten pyłek gdzieś tam rozsypać w pobliżu, żeby jednak mogły go sobie nadal dostarczać, no bo rodzina zaczęła już prawdopodobnie się rozwijać, czyli królowa zaczęła składać jajka i nagle, kiedy odetniemy źródło pyłku, no bo pogoda nie pozwala i nie damy tego pyłku, może się zdarzyć, że te po pierwsze larwy się nie rozwiną prawidłowo, bo pyłek jest jednym z podstawowych składników, które sprawiają, że larwa się dobrze rozwija i z niej potem powstanie zdrowa pszczoła. No i po drugie może się znów zatrzymać cykl składania jajeczek przez królową, jeżeli nie będzie znoszonego pyłku. Więc warto gdzieś tam mieć jakiś taki zapas, żeby im gdzieś dostarczyć go.
Gdzie w tym wszystkim jest ten wyczekiwany przez nas wszystkich miód?
No na miód trzeba troszkę poczekać. Pierwszy miód tak naprawdę to jest koniec maja, początek czerwca. I to jest miód w naszych tutaj regionach, miód rzepakowy bądź mniszkowy, bądź też taki wielokwiat wiosenny, który właśnie zawiera trochę rzepaku, trochę mniszka, trochę z sadów również. Trochę może akacje zahaczyć też, jak zależy, kiedy pszczelarz zdecyduje się wywirować miód. Pszczółki najpierw muszą się rozwinąć, bo to jest tak, pszczoła generalnie, taka jedna, w takim sezonie od marca do końca sierpnia, początku września, żyje 42 dni tylko, czyli takie 6 tygodni. Ja to zawsze dzieciom mówię, niecałe wakacje i po pszczole. Ona się po prostu zapracuje. No bo dzielnie wykonuje swoje prace, które są jej przeznaczone w zależności od tego, ile ma dni i na jakim jest etapie swojego życia, swojej kariery zawodowej. Natomiast te pszczoły, które narodzą się na końcu sierpnia, początku września, żyją aż do tego pierwszego oblotu, do tego pierwszego momentu, kiedy królowa znów nie zacznie składać jajeczka. Więc tak naprawdę pszczoły zaczynają zbierać nektar i robić z niego miód tak, powiedzmy, troszkę więcej niż dla siebie, od maja gdzieś tam. I dopiero wtedy możemy widzieć na ramkach, jak ten miód się pojawia.
Pani Marzeno, czy my możemy do takiego ula podejść i zobaczyć to, co się dzieje teraz z pszczołami?
Tak, jak najbardziej możemy. Tutaj zaraz dam kapelusz dla pani, wezmę też sobie, żeby nas pszczółki gdzieś tam nie urządliły.
No dobrze, ale kapelusz, ale to ja mam gołe ręce.
Powiem tak, jest ładna pogoda, pszczoły są spokojne, więc nic nam nie będzie, a jak my pszczołom nie wchodzimy w drogę, to one też nic nie zrobią. Naprawdę, zobaczy pani, jak pani otworzy ul, zobaczy pani, że one są bardzo bezpieczne, bardzo spokojne i nic nam jest niepotrzebne. Głowę chronimy, ponieważ pszczoły, jakby to jest taka ich wysokość też lotu, a mamy włoski, pani ma długie, ja mam też długie, na dodatek rude, więc one sobie tam lubią wplątać się w takie włosy.
Kapelusze są raczej takie dziecięce, tak? Z tego,
też,
co widzę.
Tak, oczywiście, bo głównie tutaj mamy zajęcia dla dzieci, aczkolwiek dorośli też. Zaraz tutaj właśnie szukam jakiegoś takiego akcentu, żeby nie była to jednak taka mała główka. O, proszę bardzo, tu jest jeden kapelusik.
Jak daleko od zabudowań muszą być takie ule? Czy to nie jest w ogóle regulowane?
Nie jest regulowane i tak naprawdę my na początku swojej zabawy mieliśmy ule zaraz przy domu. Mało tego, w tym roku też mieliśmy dwie rodziny, czy dwa roje nam się, nie wiem, czy nam, czy komuś innemu się wyroiły dwie rodziny. I przy tarasie, czyli przy domu, stały takie stare ule, które są nieużywane. I proszę sobie wyobrazić, że obie te rodziny zainstalowały się, że tak powiem, właśnie w tych ulach dwóch.
Czyli to może być problematyczne tylko jeżeli się postawi ciasto gdzieś tam na dworze, bo wtedy pewnie się zlatują.
Bardziej osy niż pszczoły. Pszczoły, trzeba wiedzieć, że rzadziej szukają ciasta. Być może, jeśli już to słodki napój, to tak, mogą się do tego gdzieś tam przykleić, jeśli jest taki okres bezpożytkowy. No teraz jest taki właśnie trudny okres dla pszczół, ponieważ gryka już przekwita. Tutaj u nas w ogóle, na tym regionie, gdzie teraz jestem z panią, to właściwie czekam teraz na nawłoć. Teraz to, co rośnie, to takie pojedyncze gdzieś kwiatki, ale żadne takie duże pola. Ktoś tam zasiał gorczycę, więc z tej gorczycy też korzystają. Natomiast generalnie jest to ciężki okres dla pszczół, bo nie ma takich dużych pożytków, żeby tam poleciały, miały co robić. I rzeczywiście szukają.
Czyli jeśli otwarty słoiczek miodu na przykład byśmy zostawili, to zrobimy pszczołom dobrze?
No, na pewno tak, bo wtedy będą miały darmową wyżerkę. Ja tutaj muszę powiedzieć taką historię. W piątek pracowałam przy pszczołach i miałam potem warsztaty. I jakoś tak na szybko musiałam iść dalej do pszczół, a z jednej rodziny musiałam zabrać już pół nadstawkę, czyli takie plastry z miodem zasklepionym. I schowałam je na chwilkę do swojego domku, do uloterapii. Tutaj jest przy pasiece, mamy taki domek. I zapomniałam o tym, że tam schowałam. I w sobotę idąc tam, czyli na drugi dzień, no to właśnie rabusie, bo tak się mówi na pszczoły, które dokonują takich rabunków, miały istną wyżerkę po prostu i wszystkie 8 plastrów, które były z miodem, zostały puste.
Bardzo mi się podoba właśnie to, że pszczoły budują właściwie całą społeczność i rabusie też tam mają swoje miejsce,
tak,
w tej społeczności.
Zgadza się. Dobrze, teraz zaproszę do tyłu, żebyś...
Czyli jesteśmy z tyłu, żeby nie przestraszyć.
Tak, jesteśmy z tyłu bardziej po to, żeby nie wchodzić im w drogę, ponieważ tam z drugiej strony jest właśnie wylotek pszczół, czyli stamtąd właśnie wylatują i wlatują z popożytki lub z pożytkami. Więc żebyśmy były bezpieczniejsze i żebyśmy nie plątały im się na drodze, to stanęłyśmy sobie z tyłu. Ja teraz zdejmuję właśnie daszek. Zdejmiemy sobie tutaj nadstawkę.
A to jest taki słoiczek?
Tak, to jest właśnie słoiczek, który, ponieważ to jest młoda rodzina i ona już jest przeze mnie podkarmiana, czyli wzmacniana i szykowana już do zimowli.
O, proszę. Rany, jakich tu dużo.
Proszę, zapraszam, żeby pani sobie, proszę bliżej, proszę się absolutnie nie bać. One, jak widać, w ogóle są niezainteresowane nami. Robią co swoje. Polecam stanąć nad tym i powąchać, jak tam ładnie pachnie.
Ale w ogóle widać te plasterki jeszcze.
Tak, ja zaraz wyjmę plasterki, to zobaczymy sobie.
Oczywiście, są takie bardzo spokojne.
Bardzo spokojne. Pszczoły generalnie, jak jest wszystko w porządku, jest dobra pogoda, to naprawdę nic tam nie zrobią. Natomiast jak zbliża się burza, albo taka jest pora deszczowa, wtedy trzeba uważać, bo one czują się wtedy podrażnione i czują, o wiele szybciej widzą to niż ja. Nie wiem, czy słychać pszczółki. Proszę zobaczyć tutaj to, co się świeci. To jest właśnie miód, który sobie pszczoły robią i układają w komóreczkach.
A tutaj na brzegach mamy jeszcze takie niewypełnione te komórki, tak?
Tak, to tutaj sobie jeszcze go dopełnią i dopracują, także do zimy jeszcze trochę czasu mają, więc będą tutaj sobie zaklejały. O, z drugiej strony też jest taka. Tutaj jest trochę więcej. Także cała ten plaster właściwie, a zazwyczaj w 80% jest zapełniany. Zaraz pokażę też, bo to jest miód jeszcze niedojrzały, ponieważ jak pszczoły zbierają nektar i z tego nektaru robią miód, przekazując sobie języczkiem z ust do ust, jak ja to mówię, ten nektar wraz z enzymami ze swojej śliny, muszą też go odparować. Co to znaczy? Nektar to prawie sama woda. I w Polsce akurat norma, do której pszczoły muszą odparować wodę, to jest do 20%. Im mniej tej wody, tym lepiej, ale do 20% jest akceptowalne, żeby miód był dobry i żeby nie fermentował potem za szybko w słoiku.
Ojejku, tutaj jak zapachniało teraz.
Tak,
po prostu,
to jest...
Prawie jak zapach ciasta takiego.
Tak, już. Wydaje mi się. Już. Tutaj jest taka ramka, pokażę pani. To jest rameczka z czerwiem, czyli z larwami. Tutaj pod tymi brązowymi skorupkami są dojrzałe larwy, czyli takie, z których już się narodzą pszczoły. A w tych pustych komórkach, które tutaj są, to już się narodziło życie. A tutaj ja troszkę odgonię te pszczoły. O,
czyli to jest taka porodówka.
Taka porodówka, dokładnie. Tutaj widać ten świecący miodek i zasklepiony taki woskiem. To ten zasklepiony już jest dojrzałym miodem, czyli takim, który już jest odparowany odpowiednio. Ja to tak trochę nazywam, jak na warsztatach opowiadam, że jak pszczoły chcą dać znać pszczelarzowi, że pszczelarzu możesz zabierać miód, już jest dobry, to wtedy go zasklepiają właśnie taką powierzchnią wosku. A tu widać larwy. Takie białe. Mhm. Widzi pani?
Tak, w środku.
Tak. To są
larwy. Maleńkie robaczki.
Dokładnie, takie małe glistki. I te otwarte są karmione przez pszczoły. Najpierw po urodzeniu, jak są takie malutkie, tutaj już takich nie ma, tu są trochę większe, ale przez pierwsze 3 dni pszczółki jedzą, piją mleko, są karmione przez koleżanki pszczoły, które się nazywają karmicielki, a potem już takie większe larwy, tak jak już tutaj widać, są karmione przez karmicielki miodem i pyłkiem. Tu widać, jak pszczoły się zatapiają i widać im tylko dupcie, że tak powiem brzydko, a tam główki wpychają właśnie albo do karmienia, albo jak są tutaj zatopione, to pobierają pyłek bądź miód po to, żeby nakarmić larwy.
Jak pani sądzi, pani Marzena, czy to jest taka wiedza, której można się nauczyć tylko czytając o pszczołach, czy to trzeba robić, żeby mieć pewne doświadczenie i wiedzieć, na co się patrzy?
Powiem szczerze, że książki książkami, filmy filmami, natomiast sama już wiem po sobie, że jak się pracuje przy pszczołach, jak się do nich zagląda, to nie ma innej wiedzy i bardziej cennej wiedzy niż tą, którą sami zdobywamy, pracując i obcując tymi stworzeniami na co dzień. Dla mnie właściwie cały czas coś odkrywam przy pracy z pszczołami. Nawet wczoraj też miałam takie warsztaty, gdzie chciałam pokazać tutaj dzieciom mateczniki, czyli takie większe komórki, w których pszczoły, jak decydują się, że chcą wyhodować matkę, to budują takie małe iglo na tych komóreczkach, które pani widziała, i tam hodują sobie taką larwę królewską, która jest karmiona tylko mleczkiem pszczelim, i jak jest karmiona tym mleczkiem pszczelim, to z niej robi się królowa. I do tego jest potrzebna taka większa komórka, która się nazywa matecznik. I proszę sobie wyobrazić, że w tym ulu właśnie w poniedziałek nagrywałam filmik, w którym te mateczniki jeszcze były, natomiast wczoraj już nie. Czyli to oznacza, że te pszczoły je same jakby wykruszyły i z tą powierzchnię niepotrzebną po prostu sprzątnęły. Także to jest, mówię, no uczymy się cały czas. Poza tym muszę powiedzieć, że jak wcześniej prowadził mój mąż zajęcia i ja często robiłam jakieś zdjęcia, stałam gdzieś tam z boku z grupą, ale nigdy nie zajrzałam do ula tak blisko, żeby widzieć na przykład larwy. I proszę sobie wyobrazić, że ja... O, mamy królową. Przy iluś letnim spędzaniu czasu na warsztatach z mężem i tak dalej, nie widziałam larw. To jest po prostu niewiarygodne, jakie w ogóle tak mogło być. No ale tak się wydarzyło. A tu mamy królową.
A ta królowa to jest oznaczona przez panią? Czy ona po prostu taka jest?
To jest oznaczenie przez pszczelarza hodowcę matek. Ja akurat nie hoduję, ale są pszczelarze, którzy się tym zajmują. Czyli oni hodują takie królowe, które sprzedają potem innym pszczelarzom. I ten kolor to jest taka opalitka. W tym roku akurat jest to kolor żółty.
No to jest korona po prostu. No.
Taka korona, dokładnie. Tak też to nazywamy, że jest to korona. I w tym roku proszę sobie wyobrazić, że na całym świecie wszystkie matki są oznaczone żółtymi koronami. Kolor właśnie oznacza rok urodzenia. Ponieważ królowa żyje 5 lat maksymalnie, to jest 5 kolorów, którymi znakujemy matki na całym świecie tak samo. Jest to kolor właśnie żółty, w tamtym roku był biały, wcześniej niebieski, a jeszcze wcześniej czerwony i zielony. Więc taka gama podstawowa. I ja się zawsze śmieję, że jeśli do mnie by przyleciała rójka z Brazylii, co jest abstrakcją oczywiście, ale tak obrazowo można to wytłumaczyć, to ja widząc matkę z kolorem takiej opalitki wiem, z którego jest roku i wiem, co z nią robić. Czy wymieniać, czy zostawić. O, właśnie nam się pszczoła rodzi tutaj. tu, w tej komóreczce, z takiej skorupki właśnie przegryzła tą skorupkę. Teraz tam sobie czułki na razie widać póki co.
I będzie wychodzić na świat.
Będzie wychodzić, tak.
Mhm. No wie pani co, można na to patrzeć i się nie odrywać.
Zgadza się. I proszę zwrócić uwagę na to, że one cały czas coś robią. Tu nie ma tak, że któraś pszczoła po prostu sobie stoi, czeka na coś, tylko każda albo sprząta, albo właśnie zagłębia się w te komórki, żeby pobrać miód czy pyłek. Właściwie to już jest pierzga, a nie pyłek, bo to jest jakby, kiedy pszczoły układają pyłek w komórkach, to już jest pierzga wtedy. Albo sprzątają, albo wypacają wosk, więc one cały czas coś robią. To jest niesamowite.
No dobrze, to tutaj już nie będziemy im przeszkadzać w pracy. Dziękujemy bardzo za rozmowę wszystkim tysiącom pań i panów.
A propos panów, to powiem taką ciekawostkę, że właściwie teraz już się zaczął taki okres, kiedy nie ma już panów w ulu.
No, czyli tutaj same są takie, dziewczyny. Tak, damskie towarzystwo.
No, pokrzywy. No właśnie.
Tak, zaczęły się interesować, co wy tutaj robicie.
Dobra. No tak czasem się właśnie zdarza, że jak gdzieś tam wejdziemy im właśnie w drogę, to one wtedy urządzą. A jak urządzi jedna, to musi pani wiedzieć, że wtedy trzeba uciekać, bo urządło też ma swój zapach. I jak wyczują ten zapach inne pszczoły, to właśnie do niego też wtedy lecą.
A co z odganianiem się?
No, to jest coś, czego nie wolno nam robić. Właśnie dlatego, że pszczoła nie lubi gwałtownych ruchów. I jak my się odganiamy, to wtedy ona czuje się zagrożona i wtedy żądli. I umiera niestety, jak żądli. Także trzeba jak najbardziej tutaj uważać.
Pszczoły to w ogóle są tacy strażacy wśród owadów. Mam na myśli to, że one mają nieposzlakowaną opinię. Nie znam osoby, która nie byłaby świadoma, że pszczoła nie jest dobrym owadem. A dlaczego właściwie my tak bardzo o nie dbamy? Bo słyszałam, że populacja pszczół się wyludnia, ale czy aż tak?
No jest to rzeczywiście problem, jeżeli chodzi o ilość pszczół, bo chemizacja, nieświadomość rolników, a czasem przekładanie swojego interesu ponad to życie pszczoły. No jesteśmy jeszcze trochę zacofani w tym temacie. Dużo pracy przed nami, aczkolwiek na pewno trzeba powiedzieć, że ta świadomość jest coraz większa i na pewno większa niż 10-20 lat temu. To zdecydowanie. Natomiast my sami, kiedy przewoziliśmy ule chociażby na pola rzepaku i potem widzieliśmy, jak rolnik w południe jechał z opryskiem, to dopiero jak mąż, pamiętam, pokazał temu panu, zobacz, tu są martwe pszczoły, to dopiero sobie zdał sprawę z tego, że rzeczywiście ten oprysk im szkodzi, że to nie jest tak, że on sobie opryskuje, bo on ma wtedy czas. Tylko no, dzięki tej pszczole ma, słuchajcie państwo, 30-40% większe plony. Więc no, też nie można tego lekceważyć, po pierwsze. A po drugie, to trzeba wiedzieć, że pszczoła jest tak ważna, że ponad 80% żywności na świecie zależy od zapylania przez pszczołę miodną. I mimo tego, że jest około 16 tysięcy, jeżeli się nie mylę, rodzajów pszczół samych plus inne owady zapylające, to tylko 5% z tych 16 tysięcy to są pszczoły miodne i to od nich zależy ponad 3/4 jedzenia na świecie. Albert Einstein dawno temu potwierdził taką tezę, że jeżeli pszczoły wyginą, to zostaje nam jakieś 4 lata życia. Być może będzie to 6, być może 8, ale na ten moment, na dziś, nic i nikt nie jest w stanie zastąpić tej roboty, którą robią pszczoły miodne.
No nic dziwnego, skoro nie byłoby jedzenia, no to rzeczywiście niewiele by nam zostało. A proszę powiedzieć, być może ktoś po usłyszeniu naszej rozmowy też się zainspiruje i zacznie zajmować się pszczelarstwem, ale jeżeli nie, to w jaki sposób możemy tak nieprofesjonalnie, amatorsko pomagać pszczołom?
Znaczy tak, zacząć od tego, że nie przeganiać się, żeby nie powodować tego, żeby pszczoły nas żądliły, bo wtedy pszczoła umiera. Ale tak już na poważnie, to warto jest sadzić rośliny miododajne. Nie powiem czegoś odkrywczego, bo to mówią wszyscy dookoła, ale jednak jest to bardzo ważne, ponieważ ja pamiętam z lat dzieciństwa, kiedy wyglądało się, jechało się przez wieś, to ogródki były pełne kwiatów, a na polach było pełno maków, chabrów, rumianku. A w tej chwili proszę zauważyć, że jak się jedzie drogą i spojrzymy na ogrody ludzi, to są trawniki i iglaki, czyli żaden pożytek dla pszczół. Więc to jest pierwsza sprawa. No po drugie, to na pewno to budowanie świadomości i rzeczywiście dla mnie to jest taka rzecz priorytetowa, żeby uświadamiać ludziom, jakie to jest ważne, jakie one są ważne i rzeczywiście, żeby każdemu dookoła mówić o tym, że jeśli znasz rolnika, który jeździ w południe, bo wtedy mu się chce, wtedy ma czas, wytłumacz mu, że to nie jest takie, że może jechać i to nie zostaje bez konsekwencji, tylko konsekwencje tego ponosimy wszyscy my, bo jak wyginą pszczoły, to rzeczywiście my też kiedyś tam sobie wyginiemy szybciej niż byłoby to z pszczołami.
A takie małe domki, które czasami możemy sobie budować gdzieś tam na działce?
Te domki to są dla pszczółek, ale murarek, czyli to są zupełnie inne pszczoły, które również zapylają, ale to nie jest ten sam rodzaj pszczoły. Bardzo ważne, żebyśmy je mieli, bo wtedy mamy zapylanie i to jest dodatkowe źródło tej czynności. Natomiast są to pszczoły, murarki samotnice, bardzo bezpieczne i bardzo do nich zachęcam, dlatego że one nie mają rodziny i też nie tworzą miodu, więc nie mają królowej, więc nie mają czego bronić. I mimo tego, że żądło mają, to one tego żądła nie używają, no bo nie czują zagrożenia, nie czują takiej walki przetrwania, że to musimy o tą królową walczyć. Więc taki domek tak naprawdę można mieć nawet na tarasie, na balkonie, w blokach i one świetnie zapylą to, co jest dookoła roślin. Więc jak najbardziej polecam zdecydowanie takie domki również sobie budować, kupować, bo są też gotowe i cieszyć potem oko, jak pszczoły widać, jak pracują. Tylko też, żebyście się nie zdziwili, bo pszczoła murarka żyje bardzo krótko, od koniec lutego, początek marca do mniej więcej połowy czerwca. Także potem się proszę nie martwić, że nie widzę już pszczół, tylko taka jest ich fizjologia i taka natura, że żyją krótko.
To była trochę rozmowa z cyklu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pszczołach, a baliście się zapytać. A odpowiadała na te pytania Marzena Serafińska z Pasieki w Lipce. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję i wszystkiego dobrego dla Państwa i dużo pszczół dla wszystkich, bo są ważne.